Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 25 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Tertia Decima Dies Aprilis, Anno Domini Bis Millesimo Viges, Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania, a przede wszystkim, proszę Państwa, do oglądania przez pierwszą godzinę. To jest bardzo ważna rzecz, jak Państwo zauważyliście, masowo Państwo zgłaszacie, że ten program nie tylko nie pojawia się Wam jako subskrybentom w powiadomieniach, nie pojawia się na pierwszej stronie YouTube'a, ale nawet jeżeli wchodzicie czasami na kanał, to się najnowsze po prostu odcinek nie pokazuje. Proszę Państwa, no niestety walka z tym jest taka, że musicie Państwo wyszukiwać ten odcinek ręcznie, ale proszę też pamiętać, że w ciągu pierwszej godziny YouTube determinuje, jaka liczba subskrybentów, to jest ważne, obserwuje w pierwszej godzinie. Albo klika właśnie na to w pierwszej godzinie. I po tej pierwszej godzinie YouTube sobie decyduje, czy to jest coś wartego polecania gdzieś tam, na przykład na pierwszej stronie, czy nie. Czyli jeżeli przez pierwsze na przykład 30-45 minut Państwa na przykład 20-30% niż zwykle decyduje się na nieoglądanie albo na nieklikanie, nieobejrzenie, to w tym momencie po prostu to spada gdzieś i już się nie pojawia. Tak? To jest później już taką spiralą, no bo nie pojawia się, więc ma mniej wyświetleń i tak dalej. Więc jeżeli Państwo chcecie naprawdę pomóc w walce z tym algorytmem, chociaż ja nie do końca wierzę w automatyzację tego algorytmu, raczej wierzę w ręczne po prostu zaciągnięcie hamulca. Widocznie po prostu ten kanał zaczął być za bardzo popularny, to się komuś nie spodobało. Natomiast jeżeli Państwo chcecie powalczyć przynajmniej z tą częścią automatyczną, no to jest jedyna rzecz, po prostu w ciągu pierwszej godziny trochę więcej ludzi musi oglądać niż ogląda, prawda, mniej więcej o 2000 osób. No tak, z wyliczeń, z tego co YouTube tam w tym zapleczu autora publikuje, to mniej więcej tyle brakuje, tak, żeby załapywać się na ten standardowy, jak gdyby standardowe widełki, gdzie on uznaje, że to jest godne polecania gdzieś tam na pierwszej stronie. No tak, tytułem wstępu, przepraszam Państwa, no, ale to jest oczywiście drażniące, dobrze, że Państwo oglądacie również inne formy. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 będziemy mieli live'a i będziemy go mieli przynajmniej 3 razy w tygodniu, zobaczymy, być może więcej, na razie o tych 3 razach mogę powiedzieć na pewno. Poniedziałki, środy, piątki, godzina 20, także na live'a zapraszam. To jest takie bardziej uzłośliwione i trochę mniej merytoryczne, ale komentarz mój do tego, co się wydarzyło na świecie w ciągu dnia oraz z Państwa możliwością pytań i odpowiedzi. W przeciwieństwie do innych udających live'ów, to jest prawdziwy live, to znaczy ja będę tak naprawdę jestem na żywo, będę na żywo odpowiadał na Państwa pytania, także proszę, zapraszam już w tej chwili. Teraz tak, dziękuję Państwu za wspieranie na Patronite i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam najpierw anonima, ale bardzo hojnego, potem trzy kreseczki i też bardzo hojnego anonima, kolejnego, panią Annę Miłosz, pana Marka Tatule, pana PW, pana Falco Mortale, pana Pawła Raczka, Patryka Bladusiaka, Mateusza Pryta, Mikołaja Bąka, Annę Zaleską, Przemysława Strzeszyńskiego i Jacka Rybickiego. Dziękuję Państwu naprawdę za to wsparcie. To wsparcie jest znakomite, dzięki temu mogę prowadzić i utrzymywać w jakiś sposób na powierzchni ten kanał. No i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę, w ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i teraz reklama. Otóż po tegorocznym rajdzie cen złota rynek skorygował się do poziomu z grudnia 2025. To dobry moment na zakup. Kupuj świadomie, gdy rynek daje okazję, bo najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się nie na szczytach, a po korektach. Wejdź na www.menicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Aha, proszę Państwa, i to już była reklama. Jeszcze jedna rzecz. Ja będę teraz, tak jak Państwo chcieliście, żeby tą część edukacyjną również powycinać, powrzucać po kolei, żeby ona była też dostępna zupełnie osobno na YouTubie. Państwo też słusznie powiedzieliście, że przecież jak na YouTubie, to dlaczego nie na Spotify'u, więc na Spotify'u też będzie. Także będą się te odcinki pojawiały, ja po prostu muszę je zmontować, bo te pierwsze odcinki były trochę bardziej chaotyczne, więc tam się odnosiłem również do tego, do treści odcinków i tak dalej, więc to chwilę trwa. Ale prawdopodobnie codziennie albo co drugi dzień będzie się z tej części Karawana Edu na razie, tak żeśmy ją nazwali, bo na razie nie mamy pomysłu na inną fajną nazwę, a nazwy pod tytułem Medresa, prawda, albo Dżamia, to jest trochę będzie, no, obarczone są pewną wieloznacznością. No ale tak czy inaczej będą się pojawiały. Także będziecie, one są wyłączone do osobnej playlisty Karawana Edu, tak żebyście Państwo sobie mogli je przeglądać w sposób taki no, łatwiejszy niż w tej głównej stronie kanału. Dobrze, proszę Państwa, teraz zaczynamy. Mamy właśnie ten wstęp edukacyjny. Od razu mówię, że możecie Państwo sobie od razu go przewinąć, jeżeli Wam on akurat nie pasuje. Mamy bardzo dzisiaj ciekawe rzeczy, które się wydarzyły na świecie. Na szczęście jest Donald Trump i on dostarcza nam wszystkim dostatecznie dużo i informacji, i rozrywki, i materiału na stand-upy. To na pewno takiego prezydenta nie było. Otóż, proszę Państwa, mamy dzisiaj wykład na temat dyktatury. My mówiliśmy już trochę o dyktaturze w kontekście autorytaryzmu i przede wszystkim totalitaryzmu, ale o samej dyktaturze, jako wyłączonym takim temacie nie mówiliśmy, w związku z tym powiemy sobie dzisiaj. Tym bardziej, że temat nie jest, proszę Państwa, abstrakcyjny. W tej chwili według raportu Freedom House globalna wolność, czyli wolność ludzi na świecie spada już 20 rok z rzędu. Obecnie, proszę Państwa, ponad 60 krajów, w których mieszka prawie 40% ludzkości, funkcjonuje jako systemy dyktatorskie lub autorytarne. Nie jest to przeszłość, nie jest to abstrakcja, jest to teraźniejszość i niestety jest to prawdopodobnie przyszłość wielu społeczeństw. No więc, proszę Państwa, zacznijmy od precyzyjnej definicji, bo dyktatura to nie oznacza silnego przywódcy, tak? Proszę Państwa, otóż dyktatura jest to taka forma rządów, w której władza absolutna lub niemal absolutna spoczywa w rękach jednej osoby lub bardzo wąskiej grupy. Nieograniczona skutecznie przez prawo, konstytucję czy też mechanizmy kontroli społecznej. Oczywiście jakieś mechanizmy zawsze ograniczenia mogą funkcjonować, ale najczęściej one nie są sformalizowane lub jeżeli są sformalizowane, to i tak są fasadowe, czyli takie, które można ruchem długopisu, prawda, zlikwidować. Więc władza w dyktaturze nie pochodzi z wolnych, konkurencyjnych wyborów i nie jest okresowo weryfikowana przez społeczeństwo. Dyktator w związku z tym decyduje o wszystkim, od polityki zagranicznej po codzienne życie obywateli. No więc teraz, okej, to już wiemy, co to jest, ale co w takim razie, jak tą dyktaturę odróżnić od innych form ustrojów? No jest po pierwsze, od demokracji liberalnej czy demokracji bezpośredniej, w demokracji suwerenem jest naród, tak? Czyli jak Państwo pytacie się, kto jest suwerenem w Polsce, to każdy z nas jest suwerenem. Potem człowiek idzie do jakiegoś urzędu i tam się dowiaduje, kto tam suwerenem. No ale na razie, prawda, dopóki nie wejdziemy, to naiwnie stwierdzamy, jesteśmy suwerenem. Władza jest podzielona, tak? To jest od Monteskiusza, prawda, trójpodział władzy wymyślony i istnieją wolne wybory lub w każdym razie wybory, bo tutaj te wolne, to tak jak Państwo pamiętacie, u liberałów było inaczej, u demokratów inaczej, wolność słowa i rządzenie prawem, tak? Więc, czy rządy prawa, prawda? Rządy prawa, rządzenie przy pomocy prawa. W dyktaturze natomiast suwerenem jest jednostka lub ewentualnie jakaś partia, czy też grupa, najczęściej oligarchiczna, to nawet nie jest cała partia, tylko to jest zwykle kierownictwo partii, cała reszta jest fasada. Po drugie, od monarchii absolutnej odróżnia się o tyle, że monarchia jest zwykle dziedziczna i legitymizowana tradycją lub boskim prawem. Natomiast dyktatura bywa personalistyczna, czyli może oznaczać władzę jednego człowieka, bardzo często uzurpatora, i może powstać poprzez zamach stanu lub też rewolucję. Tu nie musi być legitymizacji władzy pod tytułem właśnie tutaj, że z Bożej łaski i tak dalej. Co prawda ta Boża łaska się może pojawić nam w trakcie, bo dyktator może dla umacniania swojej władzy wymyślać różne koncepcje właśnie skąd się wziął, prawda, że pochodzi od króla Priama, albo że właśnie został dotknięty iskrą Bożą, czy tam Bóg go nie chciał dotykać. W każdym razie, krótko mówiąc, jest jakiś tam, prawda, jeszcze jakieś inwokacje do siły wyższej, ale niekoniecznie, czy nie jest niezbędne. To już jest instrument, a nie jak gdyby element konstytutywny. No, od autorytaryzmu szerzej pojętego, więc Państwo, autorytaryzm jest to szersza kategoria. To według Juana Linca, prawda, możecie Państwo poczytać, w której elity ograniczają pluralizm, ale nie zawsze jest to czysta władza jednej osoby. Natomiast dyktatura jest to często skrajna i personalistyczna przede wszystkim forma autorytaryzmu. Dlatego właśnie bardzo często się ten autorytaryzm z dyktaturą miesza, definicyjnie, bo tak naprawdę ten, to my mamy, mówiąc o dyktaturze, najczęściej mamy, mamy na myśli dyktaturę personalną, a nie właśnie, a autorytaryzm jest jednak pojęciem szerszym. No od totalitaryzmu, no to od totalitaryzmu, jak Państwo pamiętacie, specjalistką była Hannah Arendt, polecam jej książki. Totalitaryzm jest to dyktatura plus ideologia totalna. Czyli ideologia totalna, która chce kontrolować nie tylko politykę, ale całe życie społeczne, myśli, emocje, prawda, emocje i tak dalej. No to ma, znamy dwie, w tym naszyzm, prawda, jest takim, stalinizm, naszyzm, prawda, to są klasyczne ustroje totalitarne, chociaż też trzeba pamiętać, że to w danym okresie też ich funkcjonowania. To jest tak, że no właśnie, klasyczna dyktatura może być tylko autorytarna, czyli może być represyjna. Nie musi dążyć do całkowitego zniszczenia prywatności. Zwykle zresztą tak jest, że dyktatora niespecjalnie interesuje, co tam ludzie myślą, robią, byle byli podporządkowani. Jeżeli to nie przekracza, jeżeli ich działalność społeczna czy osobista nie przekracza tej bariery właśnie walki o zmianę dyktatora, to cały czas jest okej, tak? Znaczy to dyktator, że tak powiem, niespecjalnie ma jakby na ten temat złe poglądy, tak? Nie prześladuje. No i mamy, i co po piąte, od oligarchii na przykład albo hunty wojskowej, to jest ważne. Dyktatura może przybierać właśnie formy wojskowe, partyjne lub personalistyczne, ale kluczem jest brak realnej rotacji władzy i brak instytucjonalnej kontroli nad dyktaturą. Czyli krótko mówiąc, dyktatura to rządy wyjątku, w których suwerenność jest skoncentrowana w jednym punkcie decyzyjnym. To jest taka definicja według Karla Schmidta. Otóż, no, jeżeli chodzi o historię dyktatury, prawda, więc to jest bardzo ciekawe, znaczy to jest w ogóle ciekawy, fascynujący temat. Otóż korzenie sięgają jeszcze starożytności. W Republice Rzymskiej instytucja dyktatury, znaczy dyktatura była zinstytucjonalizowana. To jest dyktator Rei Gerunde Causa. W Republice Rzymskiej Senat mógł na 6 miesięcy powołać dyktatora w sytuacji nadzwyczajnej, na przykład wojny bądź kryzysu wewnętrznego. Jego władza była absolutna, ale czasowa. Po upływie kadencji dyktator wracał tak naprawdę do statusu obywatela. Najsłynniejszy taki dyktator to jest Cincinnatus, prawda, albo Cincinnat, który po zwycięstwie oddał władzę i zajął się po prostu rolnictwem. Dokładnie tam, że orał ziemię, prawda? I to był model, nazywa się to ładnie czasami dyktatury komisaryjnej, prawda? To nie jest dyktatura suwerenna, tylko taka, można powiedzieć, dyktatura ratunkowa, związana z jakimś zagrożeniem, ale zinstytucjonalizowana. Natomiast to jest, no, znaczenie miało to bardzo duże, bo tak naprawdę Rzym pokazał, że w chwili zagrożenia społeczeństwo dobrowolnie oddaje swoją wolność, czyli zrzeka się swojej suwerennej, przynależnej sobie wolności na rzecz bezpieczeństwa. Więc notabene od razu można byłoby rozpocząć niezwykle ciekawą dyskusję i debatę. Takie debaty w Stanach Zjednoczonych się zaczynały. U nas takich debat się w ogóle nie przeprowadza, bo nikt się tym specjalnie niestety nie interesuje. Jak mówię, no nie ma czegoś takiego jak kluby dyskusyjne, prawda, takie, które zajmowałyby się dyskusjami o polityce. Są różne think tanki, ale są to głównie organizacje komercyjne, więc czy też tak, no, jakoś się muszą utrzymywać, z drugiej strony wtedy ta jakość debaty jest podporządkowana woli sponsora, więc krótko mówiąc, chodzi o to, że proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych po Patriot Act powstaje pytanie, ile pozostało, czy już mamy wtedy do czynienia z dyktaturą, jeżeli oddano tak wielką część wolności na rzecz tak naprawdę bezpieczeństwa sprawowanego de facto przez struktury państwowe. Notabene to nigdy nie wróciło do pierwotnego poziomu, proszę zwrócić uwagę. Inwigilacja powszechna, ta Not Such Agency, czy NSA, czy u nas, prawda, rządzenie Pegasusem, Pterodaktylem, czy co tam w tej chwili jeszcze, czego w tej chwili jeszcze bezpieka nie używa, no to wszystko są formy oddania, tak jak w Republice Rzymskiej, wolności za bezpieczeństwo, przy czym w niektórych miejscach świadomie, a w niektórych się dowiadujemy, że władza to sobie zrobiła i tyle. W każdym razie przypomnijmy, że właśnie Juliusz Cezar i Oktawian August przekształcili później to w trwałą władzę i tak narodziło nam się cesarstwo. No w średniowieczu i nowożytności dyktatura przybrała formę absolutyzmu, natomiast no, prawdziwym przełomem był ten właśnie oświecony despotyzm, prawda, czy też oświecony absolutyzm wieku XVIII. Będziemy mieli Fryderyka Wielkiego Pruskiego, Katarzynę Wielką, Józefa Habsburga, Leopolda Toskańskiego. Wtedy właśnie Voltaire i inni filozofowie chwalili ich, prawda, mówili wszystko dla ludu, nic przez lud. Więc, no właśnie, więc rozum oświecony, twierdzono właśnie, że w jaki sposób uzasadniano, prawda, bo jakie były cechy tego absolutyzmu, no zniesienie na przykład przynajmniej formalne tortur jako metody śledczej, prawda, czy też obowiązkowej metody śledczej, tolerancja religijna bardzo często po wojnach religijnych, prawda, edukacja powszechna, modernizacja państwa i tak dalej, budowa potęgi tego państwa właśnie przez te wszystkie działania. Jakie były uzasadnienia? Otóż wtedy właśnie uzasadniano, że rozum oświecony pozwala mądremu władcy działać dużo skuteczniej niż chaotyczna demokracja. To był taki właśnie pierwszy poważny argument, dlaczego dyktatura może być dobra. No i później XIX i XX wiek to będzie era oczywiście masowych dyktatur. Będziemy mieli jeszcze różne inne dyktatury, które nam się pojawią w XVIII-XIX wieku, oprócz tej właśnie dyktatury oświeconego absolutyzmu. Będziemy mieli rewolucję francuską i Komitet Ocalenia Publicznego otrzyma dyktaturę rewolucyjną. Potem będziemy mieli dyktaturę totalitarną, opartą na nacjonalizmie i kulcie wodza. Będziemy mieli dyktaturę proletariatu u Lenina, tak? Jako przejściowy, konieczny etap do budowy społeczeństwa bezklasowego. Czyli taki rodzaj dyktatury trochę jak w Republice Rzymskiej, czyli na okres tymczasowy. Będziemy mieli dyktatury wojskowe w Ameryce Łacińskiej, no to będziemy mieli Pinocheta, prawda, w Chile, czy Videle w Argentynie. Będziemy mieli również Afryce postkolonialnej w Azji. No znaczenie jest bardzo duże. Znaczy, generalnie dyktatury często powstawały w momentach kryzysu gospodarczego albo kryzysu politycznego. No oczywiście też no, wojny, prawda? Czyli wojna, hiperinflacja, rewolucja. To taka triada właśnie, która powoduje wskrzeszenie dyktatur, kiedy właśnie demokracja staje się zbyt słaba. I z jednej strony to oczywiście umożliwia szybką modernizację. To przypomina się tutaj industrializację na przykład Związku Radzieckiego, czy też cud gospodarczy Pinocheta. Z drugiej strony no, przyniosły największe zbrojenie, prawda, że tak powiem, w dziejach ludzkości i tu nikt nie wymienię, bo YouTube tego jeszcze bardziej nie lubi, więc jeszcze może bardziej mnie nie lubi, jak wymienię. W każdym razie dyktatura ukształtowała XX wiek, dwie wojny światowe, zimna wojna, dekolonizacja. Pokazała ona, że jest to ustrój no, skuteczny, czyli w krótkim terminie może być oczywiście, może być bardzo skuteczny w krótkim terminie, szczególnie jeżeli chodzi o zażegnanie pewnych kryzysów, z którymi sobie państwo demokratyczne nie radzi. Chociaż od razu powiedzmy sobie, no mamy przez państwa w tej chwili hunty, które są de facto, no właśnie powstaje pytanie, czy są to dyktatury, czy jednak to są rządy takich właśnie oligarchii i też ograniczone trochę, przynajmniej samoograniczające się. Ja mówię o państwach Sahelu. Ale one rzeczywiście powstawały w rezultacie zagrożenia wewnętrznego rewolucją dżihadu. Ale proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że te dyktatury doszły do władzy, to sytuacja bezpieczeństwa zasadniczo się pogorszyła, a nie polepszyła. No to jest ciekawe, bo zwykle jednak się polepszała, a teraz tam się pogarsza, tak? No i mamy oczywiście tę teorię, generalnie mamy, jeżeli chodzi o teorię właśnie dyktatury i teoretyków, którzy uzasadniali dyktaturę, no to teoria nie jest jednolita. Ale generalnie mieści się najczęściej w różnego rodzaju iteracjach racjonalizmu, czyli uzasadniania dyktatury jako racjonalnego, a czasem pożądanego rozwiązania. No, Platon, prawda? Platon w państwie mówi o tym, że król, filozof, jako właśnie ma być mądrym, absolutnym władcą, który zna ideę dobra. I demokracja to dla niego chaos, prawda? I tyrania większości. Taka dyktatura właśnie to jest ta władza oświeconego króla, filozofia. Filozofa. Machiavelli w Księciu. Jak Państwo pamiętacie, władca musi być lwem i lisem, prawda? Stosować siłę i podstęp, bo tylko silna ręka utrzymuje państwo w chaosie, prawda? Nie moralność, ale skuteczność. No Thomas Hobbes, prawda, w Lewiatanie mówił, że w stanie natury człowiek człowiekowi był wilkiem, w związku z tym potrzebujemy absolutnego suwerena, I tutaj właśnie były dwie możliwości. Może to być monarcha, może to być zgromadzenie, które ma władzę nieograniczoną, żeby zapobiegać właśnie wojnie wszystkich przeciwko wszystkim. I uzasadnienie było no, bardzo proste, prawda? Lepsza jest jedna tyrania niż anarchia, krótko mówiąc. Więc, czyli jeden, zresztą tam ktoś, któryś z przeciwników, ach, nie pamiętam niestety, przypomnę sobie, nie pamiętam niestety, na który to z nich powiedział Memoria Fragilis, w każdym razie, że lepszy jest jeden tyran za, no, w czasie dyskusji o niepodległości Stanów Zjednoczonych, prawda, że lepszy jeden tyran za morzem niż 100 tyranów, prawda, tutaj next door, prawda, czyli jako sąsiedzi. To było właśnie przeciwko tej ustrojowi republikańskiemu wypowiedzenia posłuszeństwa Wielkiej Brytanii. No dobra, to zaraz sobie przypomnę. W końcu jeszcze Carl Schmitt w XX wieku, jest to kluczowy teoretyk, no, mówił, suwerennym jest ten, kto decyduje o wyjątku. I w sytuacji kryzysu prawo konstytucyjne zawiesza się, a dyktator jako suwerenny decydent ratuje porządek. Schmitt uzasadniał to jako realistyczne, czyli liberalna demokracja jest hipokryzją, bo w kryzysie i tak ktoś musi podjąć ostateczną decyzję. No i jego teorie stały się podstawą prawną, że właściwie taką podstawą ideologiczną dla reżimów autorytarnych, w tym reżimu naszystowskiego notabene. No Marx i Engels, w marksizmie i leninizmie w ten sposób. Dyktaturę proletariatu uznawano za konieczny etap po rewolucji, żeby stłumić opór burżuazji. Lenin rozwinął to w dyktaturę partii awangardy, prawda, bo to partia ma być tam awangardą ruchu robotniczego. Uzasadnieniem było to, że to nie jest to zło, jest to narzędzie historycznej konieczności prowadzące do prawdziwej wolności, prawda, czyli państwa bezklasowego, które ma być państwem również całkowitej wolności. No więc Stalin pokazał, prawda, to, jak to można zrobić w praktyce. Więc teraz, że... Zresztą, proszę Państwa, no to jest tak, jak Terry Pratchett miał kiedyś przepiękne określenie tego właśnie idealnego ustroju autorytarnego, tak? To jest ustrój, jak Państwo wiecie, tak w teorii demokracji, prawda, mówiło się jeden człowiek, jeden głos. No więc ten właśnie władca jest tym człowiekiem jednym i ma głos, prawda, więc wszystko się zgadza. No dobrze, w każdym razie tutaj mamy również taką jeszcze teorię modernizacji autorytarnej. To jest Samuela Huntingtona i innych politologów, którzy powiedzieli, że w społeczeństwach podzielonych etnicznie lub gospodarczo słabych demokracja prowadzi do takiej systemowej niestabilności. I silny przywódca może wymusić rozwój, prawda? Na przykład infrastrukturę, edukacji, industrializacji. To był klasycznym przykładem był Lee Kuan Yew w Singapurze. To był ustrój autorytarny, oświecony, prawda, który notabene przyniósł ogromny wzrost gospodarczy przy również zdławieniu czy minimalizacji korupcji. Więc główne uzasadnienia, dlaczego dyktatura może być dobra, to jest efektywność decyzyjna, czyli brak paraliżu parlamentarnego, stabilność, szczególnie w społeczeństwach głęboko podzielonych, na przykład etnicznie, klasowo, mocno nierozwiniętych, bo demokracje zwykle prowadzą w takich sytuacjach do wojny domowej lub stanu podobnego. Szybki rozwój, bo dyktator może przeprowadzić reformy, których demokracja nigdy by nie przyjęła. No i jedność narodowa, czyli silny lider jako symbol ponad podziałami. Tak? Oczywiście teoretycy podkreślali tymczasowość lub też oświecenie dyktatora. Czyli jak się trafi nieoświecony, to jest problem. No dobrze, proszę Państwa, to już zdaje mi się i tak przesadziłem. Nie, akurat się zmieściłem. Nie będę teraz, proszę Państwa, już opowiadał o poszczególnych dyktatorach. Możecie Państwo sobie sprawdzić, który spośród tych krajów jest dyktaturą, no, a który nie jest. Generalnie wskazuje się Koreę Północną, Erytreę, Turkmenistan, Białoruś, Rosję, Kubę. Poza tym, tylko że w Kubie znowu, no to jest... Staje pytanie, czy to jest dyktatura proletariatu. No trudno powiedzieć, że obecny prezydent, prawda, ma jakiekolwiek cechy dyktatora. Więc tutaj ja bym mocno polemizował. Na pewno, prawda, Pinochet, prawda, właśnie ten właśnie w Singapurze, Lee Kuan Yew, w Wenezueli, Maduro na przykład do pewnego momentu i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, więc kończymy sobie ten fragment edukacyjny. Mam nadzieję, że się Państwu spodobał. Jeżeli Państwo uważacie, że coś, o czymś miałbym jeszcze opowiedzieć, to proszę gdzieś tam w komentarzach pod filmem domagać się jakichś kolejnych tematów. Tylko ja mówię do takich tematów edukacyjnych już nie wąskiej, wąsko-specjalistycznych, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj już zajmowali się tetrapilakcją, czyli dzieleniem włosa na czworo, tak? Chodzi o to, żeby państwo mieli takie właśnie ogólne wiadomości, wiedzę właśnie, czy o stosunkach międzynarodowych, czy naukach politycznych, filozofii polityki, może socjologii tak samo. No dobrze, o właśnie, grup społecznych to jest coś, o czym jeszcze nie opowiadałem w ogóle. Proszę Państwa, dobrze, przechodzimy teraz do tematu pierwszego.
Twój pies zasługuje na to, co najlepsze. Wybierz Miro. Naturalne suplementy o jakości produktów dla ludzi. Link do strony znajdziesz w opisie odcinka.
Państwo, przechodzimy do tematu pierwszego. To jest temat blokady. Więc wojsko amerykańskie poinformowało w niedzielę, że zablokuje wszystkie statki wchodzące lub wychodzące z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, ale zezwoli innym statkom na przepływ przez cieśninę Ormus. Tak naprawdę to jest kilka godzin to zostało później zostało ogłoszone po tym, jak Donald Trump ogłosił w ogóle blokadę cieśniny Ormus. Więc to była właśnie ta blokada. Więc, czyli krótko mówiąc, no dzisiaj będę, teraz się powstrzymam, dzisiaj wieczorem będę to komentował bardziej dosadnie, bo dostarczyło to rzeczywiście bardzo dużo materiałów do potencjalnie stand-upu politycznego. W każdym razie to jest, proszę zwrócić uwagę notabene, jakie to jest działanie. Czyli to jest takie działanie, w którym Iran ma zostać pozbawiony możliwości handlu morskiego, czyli w teorii sprzedaży ropy naftowej własnej, ale nie zostanie w ten sposób pozbawiony możliwości na przykład blokowania cieśniny Ormus dalej i pobierania opłat za przepływ, czyli krótko mówiąc będzie zarabiał tyle tylko, że na ropie obcej. Co ciekawsze, dowództwo mówią właśnie, że siły amerykańskie nie będą, właśnie blokada wchodzi w życie o godzinie 10 czasu wschodniego, siły amerykańskie nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormus do i z portów nieirańskich. No więc chociaż stwierdzono, że posunięcie jest zgodne z proklamacją prezydenta, to oczywiście jest niezgodne, bo wcześniej Trump mówił o blokowaniu wszystkich statków próbujących wpłynąć do cieśniny Ormus lub ją opuścić. No wiecie Państwo, jak się nie da z nimi zwyciężyć, to się trzeba do nich przyłączyć, prawda? Więc w porannym wywiadzie dla Fox News prezydent powtórzył ponownie, więc nie wiemy jaki jest w tej chwili status, że będzie to całkowita blokada i stwierdził, że ruch przez cieśniny odbywa się na zasadzie wszystko albo nic. Więc tutaj nie wiadomo, co jest blokowane, a co nie. W każdym razie oświadczenie Trumpa i tak jeszcze bardziej podważa już i tak kruchy rozejm między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Po tym, jak te rozmowy długotrwałe nie przyniosły rezultatu. No, doradca Chameneiego ostrzegł, że Iran dysponuje potężnymi, nienaruszonymi dźwigniami, aby przeciwdziałać blokadom morskim. Khalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, zwrócił się bezpośrednio do amerykańskich konsumentów. Wkrótce będziecie tęsknić za benzyną za 4 do 5 dolarów. To prawda, proszę Państwa, my też za nią zatęsknimy, więc obserwujmy, jak zmieniają się ceny na stacjach benzynowych. Od początku wojny Iran zablokował żeglugę w cieśninie, przez którą normalnie przepływa 20% światowej ropy naftowej i w zasadzie całe te działania teraz amerykańskie miały posłużyć odblokowaniu cieśniny. No więc w rezultacie zablokowano też cieśninę, no i teraz jakby nie było, kontrola jest pełna w rękach Stanów Zjednoczonych. Więc i teraz Stany Zjednoczone zażądały ponownego otwarcia i uzależniły rozejm od otwarcia jej przez Teheran. No więc wiceprezydent Vance, który przewodził amerykańskiemu zespołowi negocjacyjnemu, stwierdził w niedzielę rano, że rozmowy w Islamabadzie zakończyły się decyzją Iranu o niezaakceptowaniu warunków amerykańskich. Natomiast Khalibaf, główny irański negocjator, powiedział, że Stany Zjednoczone nie zdołały zdobyć zaufania delegacji irańskiej. Analitycy stwierdzili, że kwestie dzielące oba kraje są tak złożone, różnice tak zakorzenione, że zawarcie porozumienia w jednej rundzie było praktycznie absolutnie niemożliwe. Jednym z kolejnych punktów spornych było prawie pół tony wzbogacanego uranu, poza tym zamrożone dochody Iranu za granicą oraz sama cieśnina Ormus. Ale ani Trump, ani Khalibaf nie wykluczają dalszych negocjacji. Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że jego groźby zmusiły Iran do negocjacji i nie odeszli. dodając, że wierzy, że USA ostatecznie otrzymają wszystko, czego chcą od Iranu. On tam zaczął mówić, że oni chcą nie 80, nie 85, nie 95, tylko 100% ich żądań ma być spełniony. Więc, ale jak już wiemy, odklejenie prezydenta od rzeczywistości jest dość duże. On zresztą w tej chwili zaczął odczuwać, znaczy ma już, obcuje w tej chwili z pierwiastkiem sakrum, jak widzieliście Państwo być może na True Social, w związku z tym to już są rzeczy, to już są te szachy 6D, które nie są dostępne dla umysłowości zwyczajnych śmiertelników, więc w zasadzie to już Państwa, ja już Państwu powiem, że teraz już tylko, nie wiem, kto mógłby być okultyści, zacząć zgadywać jego motywacje. No więc co warto jeszcze powiedzieć? Trump napisał dokładnie, ze skutkiem natychmiastowym marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces blokowania wszystkich okrętów próbujących wpłynąć do ciśniny Ormus lub ją opuścić. Poinformował również, że nakazał marynarce wojennej przechwycenie wszystkich statków, które uiściły opłatę za przepłynięcie ciśniny Iranowi, nazywając zwiększoną kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym wymuszeniem. Czyli nie dość, że tam ci zapłacą, to ich jeszcze może po prostu Stany Zjednoczone będą próbowały jeszcze raz nałożyć jakąś opłatę. No więc celem blokady ma być tak naprawdę przechwycenie teraz, znaczy przynajmniej to powiedziała armia, przechwycenie wszystkich statków wpływających do irańskich portów lub obszarów przybrzeżnych lub z nim wypływających, czyli w efekcie przechwycenie wszystkich statków uiszczających opłaty za przepłynięcie. Zacznie ona obowiązywać od godziny 10 czasu wschodniego w poniedziałek. Blokada będzie egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wypływających centkom. Tak, to znowu cytat. Ale nie ograniczy swobody żeglugi statków przepływających do ciśniny Ormus do i z portów nieirańskich. Więc teraz już zupełnie nie wiadomo. No jeden z amerykańskich urzędników powiedział w Washington Post, że USA i Iran nie osiągnęły porozumienia w sprawie kilku żądań USA, w tym zakończenia przez Iran wszelkiego wzbogacania uranu i umożliwienia USA odzyskania tego uranu, nie wiadomo czemu odzyskania, bo to nie ich, oraz demontażu wszystkich głównych obiektów wzbogacania, zaakceptowania szerszego planu deeskalacji z udziałem mocarstw regionalnych, zaprzestanie finansowania organizacji takich jak Humus, Jabollah i Huti oraz całkowitego ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Oczywiście tutaj nie jest jak zwykle to anonimowy urzędnik. Wiadomo, że to oczywiście było nie do zaakceptowania, proszę zwrócić uwagę, że z tej strony ma być uwzględniony Jabollah, ale z drugiej strony już państwo położone tam, gdzie chce, ma prawo do swobodnego robienia co chce nad Libanem. Więc Trump powiedział, że spodziewa się pomocy licznych krajów w blokadzie, uwaga, którą porównał do operacji USA mającej na celu zablokowanie przepływu statków z ropą z Wenezueli na początku roku. Powiedział, że będzie ona bardzo podobna, ale na wyższym poziomie. No więc jeśli chodzi o blokady, to teraz blokada jest blokadą Kuby. Dwa tankowce rosyjskie już tam dopłynęły, a teraz dopłynął podobno taki statek elektrownia, tym razem turecki. Właśnie dokładnie, specjalnie z pomocą, znaczy z intencją pomocy dla Kuby i tam będzie się jakoś podłączy do tych systemów generowania prądu kubańskich. Więc to jest przynajmniej taka informacja, wczoraj podały, co prawda akurat lokalne tylko, więc nie widziałem, czy to w Anadolu to potwierdziła, czy też nie, ale to tak pisały lokalne tureckie media. Blokada, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, może zagrozić pogłębieniem globalnego kryzysu energetycznego, wstrzymując cały ruch towarowy przez cieśninę, oznacza to oczywiście ruinę dla krajów naftowych zatoki. No, Trump przyznał, że ceny ropy i gazu mogą przez jakiś czas nadal rosnąć i że chociaż Iran potencjalnie ucierpiałby najbardziej gospodarczo, posunięcie to będzie przede wszystkim ciosem dla reszty świata, zwłaszcza krajów azjatyckich, czyli właśnie na przykład Korei, Japonii i tak dalej, które są w dużym stopniu uzależnione od ropy, gazu i produktów petrochemicznych z Zatoki Perskiej. Również to oznacza, że operacje morskie w Zatoce będą niebezpieczne, to znaczy amerykańskie okręty są automatycznie narażone na ataki małych jednostek pływających oraz dronów morskich i pocisków rakietowych. No, Trump stwierdził, że to inne kraje będą zaangażowane w nałożenie blokady, ale nie podał żadnych szczegółów. Państwo, no wyślijmy ten dar młodzieży. No, po pierwsze tam, będzie bezpieczny, bo Irańczycy takich zabytkowych statków nie atakują. Po drugie, będzie symboliczny, bo będzie go widać z daleka. można byłoby jeszcze takie, jakieś takie działa z czasów bitwy pod Oliwą, zawsze jakaś atrakcja turystyczna. Natomiast no, w sensie, pomimo tego braku porozumienia, Trump wyraził optymizm, stwierdził, że dojdzie w związku z tym do porozumienia z Iranem, no i powtórzył właśnie, że głównym punktem spornym jest irański program nuklearny. Tutaj wczoraj było dobre spotkanie, naprawdę dobre, pomijając jeden problem. Chcą mieć broń jądrową, to się nie wydarzy. No i Iran oczywiście nie chce tej broni mieć. Wiecie Państwo, że to już jest taka bajka, już powtarzana tyle razy, że nikt się na to naprawdę nie złapie. Natomiast zapytany, jeszcze bardziej zniszczy Iran, jeśli kraj nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego. Trump odpowiedział: tak, zrezygnuje. Dodając, że możliwe są ataki na elektrownie, zakłady produkujące pociski rakietowe, mosty, a nawet zakłady odsalania wody. Chociaż z drugiej strony powiedział, że nie chciałby atakować zasobów wodnych tego kraju. Oczywiście przypomnijmy, że wszystko to jest infrastrukturą cywilną. Przewiduje, że wrócą i dadzą nam wszystko, czego chcemy, powiedział Trump. No właśnie. Tutaj wszystko to wskazuje, że Trump nadal oczekuje kapitulacji Teheranu. Natomiast tutaj Vance, wyjeżdżając, stwierdził, że Stany Zjednoczone pozostają otwarte na rozwiązanie dyplomatyczne, ale tylko pod warunkiem, że Iran zaakceptuje propozycję, którą określił jako naszą ostateczną i najlepszą ofertą. Notabene to jest ciągle ta sama oferta, więc nie wiadomo, czemu ona ma być najlepsza i ostateczna. Po prostu nie mogliśmy doprowadzić do sytuacji, w której Irańczycy byliby skłonni zaakceptować nasze warunki. Myślę, że byliśmy dość elastyczni. Nie odpowiedział na zadawane mu pytania, czy walki zostaną wznowione w wojnie. No właśnie. No więc tak. Natomiast Kalibaf, prawda, czyli przewodniczący parlamentu irańskiego, zasugerował, że Waszyngton musi wykonać kolejny krok. Powiedział: Ameryka zrozumiała naszą logikę i zasady, a teraz nadszedł czas, aby zdecydowała, czy może zdobyć nasze zaufanie, czy też nie. Powiedział też, że irańscy negocjatorzy podjęli inicjatywy, ale stronie przeciwnej ostatecznie nie udało się zdobyć zaufania irańskiej delegacji. Więc, no właśnie, to czy blokada Trumpa zmusi Iran do ustępstw, moim zdaniem absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, raczej doprowadzi do ponownego rozgrzania tych działań wojennych. Co więcej, przecież wystarczy, proszę Państwa, jeżeli już o tym mówimy, ponieważ no, w prasie państwa położonego tam, gdzie chce, wskazuje się, że przez udział w tej wojnie nie udało się Jahu Natanowi osiągnąć żadnego z celów zakładanych. Włącznie z nie udało się ze zrujnowaniem, prawda, tego Iranu, czyli sprowadzeniem do poziomu takiego, żeby nie zagrażał już nigdy albo przez dziesięciolecia państwu położnego tam, gdzie chce. Wręcz przeciwnie, można nawet powiedzieć. A w związku z tym no jest wysoce prawdopodobne, że ten czas blokady zostanie wykorzystany przez państwo położone tam, gdzie chce. No moim zdaniem oni w najprostszy sposób zaatakują Kalibafa, tak? To jest teraz najbardziej rozpoznawalna postać, w związku z tym, czy to będzie ta agentura, która tam jest liczna bardzo w Iranie, czy zdalnie rakietą, będą go próbowali odesłać na drogę do Jerozolimy po to, żeby Iran po pierwsze nie było głównego negocjatora dla Amerykanów, a po drugie, żeby Iran no, odpowiedział na pewno potężnym uderzeniem, a w związku z tym wojna by rozgorzała na nowo. To jest taka moje przypuszczenie na podstawie dotychczasowych, powiedzmy, doświadczeń z tym, jak Jahu Natan prowadzi politykę. On ją prowadzi, to jest schemat jego działania. Czy on tak zawsze robi w sytuacjach kryzysowych? Tym bardziej, że teraz ma jeszcze na dodatek proces. Co prawda, zdaje mi się, że prokuratorzy zgodzili się na odłożenie jego przesłuchań. Tam sąd się właściwie zgodził ze względu na to, no wiadomo, prowadzi działania wojenne, ale ponieważ on ciągle prowadzi działania wojenne, więc pewnie się sąd też się może zdenerwować i zapytać się, czy te działania są właśnie po to, żeby nie był przesłuchiwany. W każdym razie tutaj taki emerytowany kontradmirał marynarki wojennej, cytowany dzisiaj przez Washington Post, powiedział, że to jest ta blokada cieśniny, jest niebezpieczną operacją. Stany Zjednoczone, no właśnie, będą czekać na abordaż i potencjalne przejęcie statków płacących irańską opłatę, co w zasadzie całkowicie zamknie cieśninę. Po drugie, musicie Państwo pamiętać, że przecież Iran może przepuszczać te statki, nie musi wcale, że tak powiem, fizycznie lądować na ich pokładach. Jeżeli armator dogada się i będzie po cichu płacił właśnie w juanach na przykład Iranowi, no to nikt się nie dowie, prawda, czy ten statek zapłacił, czy też nie. Więc to będą jeszcze tego typu zabawa, że trzeba będzie próbować to udowadniać. Poza tym wtedy, na jakiej podstawie wtedy Stany Zjednoczone będą zatrzymywały statki innych bander na przykład. Znaczy, ja czekam cały czas, aż oni zatrzymają tak statek chiński i będą próbowali go przejąć pod jakimś właśnie tym. Znaczy, jestem przekonany, że Chiny w takiej sytuacji odpowiedzą dokładnie tym samym. Więc i będziemy mieli eskalację sytuacji, no bo jak inaczej. No więc co teraz dalej? Więc tutaj właśnie ten właśnie Montgomery powiedział, żeby to zrobić, będzie potrzebować wielu niszczycieli, będzie potrzebne wielu zespołów abordażowych, poszukiwawczych i konfiskacyjnych. Co więcej, niektóre ze statków, które zapłacą tą opłatę za przeprawę, należą do tej floty cieni, które właśnie powstaje pytanie, co się dzieje z nimi dalej. To jest, no więc właśnie... Co więcej, a część z nich może być, mogą to być statki, które no właśnie jak będzie udowadniane, że zapłacono coś czy też nie Iranowi. Więc tak czy inaczej wskazuje się, że prawdopodobnie Trump będzie musiał i tak zaatakować program nuklearny i tym samym skłonić w jakiś sposób do rozmów Iran. Ja Państwu mówiłem, że moim zdaniem ta blokada morska jest najlepszym i tak rozwiązaniem, bo jest najprostsza wizerunkowo, no bo wprowadzi, zacznie teraz polowania na różne statki i te polowania będą pokazywane jako sukces, prawda? Tutaj jakiś tam statek wiozący, nie wiem co, jakiś nawóz, miejmy nadzieję tylko, że sztuczny, a nie naturalny, zostanie zatrzymany, prawda, przez bohaterskich Marines, będą zdjęcia ładne, prawda, blokada działa, presja na Iran jest potężna, Iran się popatrzy, ale to nie nasz statek, nieważne, jaki statek został zatrzymany, więc jak gdyby będzie pokazywana duża skuteczność, niewielka szkoda dla wizerunku, bo nie będzie atakowana ludność cywilna, no i biedni marynarze, tak? Natomiast Arabia Saudyjska w odpowiedzi na to, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Trump to powiedział, już powiedziała, że już naprawiła na wszelki wypadek ten wschód-zachód rurociąg i już może tłoczyć pełną parą, że tak powiem, nie do końca wierząc w skuteczność amerykańskiej polityki w tej części świata. Proszę zwrócić uwagę, notabene, że ta blokada morska i to wszystko jest skierowane i to wszystko, skutki tego największe są dla państw Zatoki, szczególnie tych, które nie posiadają, czy głównie Irak, Kuwejt, Katar, też częściowo Arabia Saudyjska jednak, to są państwa, które mają niewielką możliwość sprzedaży ropy inaczej, to jest ich główny dochód. I zamiast otworzyć cieśninę, zrobiono podwójny korek. No więc podobno właśnie kontrola w Pakistanu, mamy informację, że kontrola nad cieśniną Ormuz była jednym z najważniejszych tematów rozmów w Pakistanie. Negocjatorzy mówili również o przyszłości i tak dalej tego programu nuklearnego, to nas już mniej interesuje. Blokada w tej chwili tak naprawdę oznacza de facto, że nikt nie będzie mógł korzystać z cieśniny. Trump już groził wcześniej nieokreśloną dewastacją Iranu, prawda? Powiedział, że tej całej cywilizacji, która miałaby zginąć, no ale już w tej chwili po tym, jak został skrytykowany masowo, to zdaje się, trochę się cofnął lub cofnęli go jego doradcy, odciągając go od klawiatury na chwilę. Natomiast no, to jest tak, jeszcze jest 10 dni do końca zawieszenia broni, natomiast czas jest prawdopodobnie po stronie Iranu. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że ten czas będzie wykorzystany. A, jest jeszcze jedna rzecz. Trump zaczął grozić wszystkim tym, którzy mogliby, a szczególnie Chinom, że jeżeli sprzedadzą broń Iranowi, to wprowadzi 50% cła na wszystkie towary chińskie. No oczywiście Chiny odpowiedzą natychmiast blokadą sprzedaży Amerykanom metali w ziem rzadkich i wracamy do punktu wyjścia. No, Amerykanie nie mają czym tego jak gdyby zastąpić w tej chwili. Natomiast do na przykład, żeby daleko nie szukać, do budowy zaawansowanych rakiet i antyrakiet potrzebne są te metale. W związku z tym powstaje pytanie, z czego będą strzelali Amerykanie za chwilę, czym będą bronić swoich okrętów cieśniny i Ormus. Ja polecam słynny patent ukraiński z tym słoikiem z ogórkami bodajże. Albo z dżemem, już nie pamiętam z czym było, to jest ważna rzecz, bo... Wiecie Państwo, to jednak jest różnica w tej głowicy, prawda, czy to są ogórki kiszone, czy też nie, do zestrzeliwania dronów. Co jeszcze możemy powiedzieć? A właśnie, Hexet powiedział jeszcze w zeszłym tygodniu, w tej chwili jest zakopany ten materiał, ten pół tony i obserwujemy go. Iran może albo dobrowolnie nam go poprzekazać, albo siły amerykańskie go usuną, nie wiadomo w jaki sposób. No i w zasadzie tyle, natomiast tutaj jest jeszcze właśnie wskazanie, no o państwie położonym tam, gdzie chcę, to już mówiłem. Natomiast jest jeszcze ciekawostka, jedna podobno, jeżeli chodzi o to, jaka jest racjonalność, no jeżeli państwo szukacie racjonalności w tym, co się w tej chwili dzieje, to podobno urzędnicy w Waszyngtonie mają takie jakby 3 scenariusze, tak? Więc po pierwsze reżim może zostać obalony, co jest, zdaje się, mało prawdopodobne. Po drugie, Kalibaf lub jakiś inny nowy przywódca może postanowić przekroczyć to, co ekipa Trumpa przedstawia jako złoty most, czyli złoty most do nowej przyszłości, czyli poddajesz kraj, oddajesz całą Europę, ale przeżywasz ty, prawda, i niektórzy z twoich bliskich. I po trzecie, no to jest takie, że radykałowie w Korpusie Strażników Rewolucji mogą spróbować przełamać blokadę lub przeprowadzić kolejne ataki, żeby wymusić na USA dalsze ustępstwa i wracamy jak gdyby do pełnoskalowej wojny. Tak, takie są w tej chwili 3 rozpatrywane scenariusze. Oni oczywiście liczą na pierwszy albo na drugi. Znaczy, temat drugi jest jeszcze ciekawszy, bo to jest temat z ostatniej chwili z prasy już ekonomicznej, taka, która na żywo wrzuca informacje dotyczące właśnie ciśniny Ormus, tankowców i tak dalej. Otóż no ja nazwałem go sobie umownie Trump nie dba o rozmowy. Otóż Trump został zapytany, czy Iran powróci do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. On powiedział coś takiego, nie obchodzi mnie, czy wrócą, czy nie. Jeśli nie wrócą, to nic mi nie będzie. No więc teraz wszyscy zastanawiają się, o co w tym momencie chodzi. W każdym razie tankowcy omijają obecnie ciśninę Ormus już przed blokadą USA, która nastąpi w poniedziałek. Trump zapowiedział właśnie w niedzielę, że marynarka wojenna rozpocznie blokadę ciśniny. Dowództwo centralne USA poinformowało, że siły amerykańskie rozpoczną blokadę całego ruchu morskiego wchodzącego i wychodzącego. To jest 14 GMT, prawda, w poniedziałek, czyli jeszcze chwila jest. Znaczy państwo, jak już oglądacie, to już prawie nie ma. Będzie to egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wchodzących lub wychodzących z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym wszystkich irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. No więc siły amerykańskie nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez ścianę Ormus do i z portów nieirańskich, a dodatkowe informacje zostaną przekazane marynarzom handlowym w drodze formalnego powiadomienia przed rozpoczęciem blokady. Tak zostało teraz opublikowane. Gwardia Rewolucyjna poinformowała w niedzielę, że wszelkie próby zbliżenia się okrętów wojennych do ciśniny Ormus będą traktowane jako naruszenie zawieszenia broni i zostaną surowo i stanowczo ukarane. W tej chwili tankowce, 2 tankowce, Shalamar i Kairpur, pływające pod banderą Pakistanu, wpłynęły w niedzielę do zatoki. To wynika z danych Keplera. Tankowiec Aframax Shalamar zmierza do Zjednoczonych Emiratów, żeby załadować ropę naftową DAS, a Kairpur płynie do Kuwejtu, żeby załadować produkty rafinowane. Pakistan National Shipping, zarządzający statkiem Shalamar, nie odpowiedział teraz o prośbę na komentarze, no i nie wiemy, czy się opłacili, czy nie, krótko mówiąc, bo o to się chcieli pytać dziennikarze. Bardzo duży tankowiec Mombasa B, pływający pod banderą Liberii, który też przepłynął przez ciśninę wcześniej w niedzielę, w tej chwili, no właśnie, w tej chwili manewruje w zatoce. Pływający pod banderą Malty tankowiec Agios Funuarios, który w niedzielę próbował przepłynąć przez ciśninę, żeby wpłynąć do Zatoki Perskiej i załadować iracką ropę naftową z Basry dla Wietnamu, zawrócił i obecnie stoi zakotwiczony w pobliżu Zatoki Omańskiej. Tankowiec ma popłynąć, prawda, do Iraku. To jest tak, że pomimo impasu w sumie w sobotę przez ciśninę Ormus przepłynęły 3 supertankowce w pełni załadowane ropą i wygląda na to, że były to pierwsze jednostki, które opuściły Zatokę Perską od czasu zawarcia w zeszłym tygodniu porozumienia o zawieszeniu broni. Nie wiadomo, czy się opłaciły Iranowi, prawdopodobnie tak. No dobrze, proszę państwa, więc kończymy teraz na chwilę temat irańsko-zatokowy i blokady. Chyba jeszcze jedna blokada powinna się pojawić. W każdym razie mamy, proszę państwa, temat kolejny. To jest klęska Putina i Trumpa w Europie. No tutaj jest to ewidentnie oczywiście klęska tych dwóch panów, ponieważ oni oficjalnie stawiali, wspierali. A i tutaj nie było żadnej tajemnicy, prawda, że jest to ulubione dziecko obu panów, prawda, czyli Viktor Orban, który jest symbolem ruchu MAGA i części prawicy w Europie, przyznał się w niedzielę do porażki w wyborach parlamentarnych. co po raz kolejny pokazuje, że cudowny dotyk Trumpa, jak prawda Trump kogoś dotknie, może leczy z łupieżu, ale nie leczy niestety z braku popularności, wręcz przeciwnie. Widzicie Państwo, no to była wielka niewiadoma, bo nie wiadomo było, jak zachowają się tak naprawdę wyborcy węgierscy. To, że przed samymi wyborami był cały festiwal jakichś tam taśm pokazujących, jak to minister spraw zagranicznych Węgier praktycznie melduje wszystko, co usłyszał w Unii Europejskiej Ławrowowi. Ale wiecie Państwo, to z drugiej strony mogło być tak, że Węgrom to mogło nie przeszkadzać, tak? Więc to nie jest to... U nas pewnie by to się nie spodobało, natomiast tam się mogło podobać, więc okazało się, że się też nie spodobało. Plus do tego no, mamy właśnie poparcie ze strony Trumpa. Jak widać, popularność Trumpa poza oceanem, w tej chwili jest to podobno najniższa w historii jego rządów, wynosi bodajże 39%, więc ona się przenosi jak gdyby również poprzez audio, prawda, nie tylko poprzez drogę kropelkową, ale też to Trump w tym momencie oddziałuje też audio, jak widzimy, przenosi się to też przez telefon, bo on telefonicznie udzielał poparcia Orbanowi. Orban bardzo ładnie podziękował, pogratulował opozycji, powiedział, odpowiedzialność i możliwość rządzenia zostały nam dane, powiedział, że się nie poddadzą oczywiście, no ale to jest tak, że generalnie cała porażka otwiera drogę Madziarowi, czyli byłemu lojaliście Orbana, do objęcia stanowiska premiera Węgier po zebraniu się nowo wybranego parlamentu. No, udało się, nam się, powiedział Madziar, wyzwoliliśmy Węgry, odzyskaliśmy nasz kraj. No więc tutaj wybory były no, oczywiście, oprócz tego, że były sprawą wewnętrzną niby węgierską, no, ale wiemy o tym, że nie tylko, prawda, to były wybory obserwowane uważnie i przez administrację Trumpa, i przez Kreml, i przez Brukselę, prawda, nie ukrywajmy. I to była taka, no, prawie że wojna proksy, tylko tyle, że polityczna między tymi stronami, z czego Kreml akurat i Waszyngton były po tej samej stronie, to wszyscy, nikt chyba nie ma do tego żadnych wątpliwości. Otóż, no, kolejny premier może pomóc zmienić bieg wojny na Ukrainie, bo tutaj chodzi przede wszystkim o te wszystkie sprawy inicjatyw europejskich, które blokował po kolei Orban, zarówno sankcji, jak i spraw pożyczki dla Ukrainy i tak dalej. No więc po ogłoszeniu wyników tłumy ludzi, głównie młodych, zgromadziły się nad brzegiem Dunaju, wiwatując. No większość była przede wszystkim, zresztą chyba wszyscy, byli zaskoczeni skalą porażki Orbana. Oczywiście teraz jeszcze nie wiadomo, jak to się potoczy, bo tam zajmie się, są chyba jeszcze w tej chwili głosy liczone, przynajmniej wtedy, kiedy zacząłem nagrywać. Ale z tego, co ja widziałem, to tam wiesz, widziałem, że 66% głosów było przeliczonych, więc tutaj zastrzegam, że już Państwo macie na pewno inny wynik. Fidesz podobno zdobył zaledwie 55 mandatów przy tych 66% głosów przeliczonych. Natomiast no, partia Madziara była na dobrej drodze do zdobycia 137 mandatów, to jest ponad 2/3. Więc to jest bardzo dużo. Oczywiście mówię, jeszcze wyniki mogą się zmienić. Natomiast pewnie się nie zmienią już zasadniczo, to już to, że Orban już uznał swoją porażkę, no to jest uznana porażka. 77% zarejestrowanych wyborców oddało głosy. Jest to najwyższa frekwencja w historii Węgier. Madziar napisał, dziękujemy Węgry. Tak? No, generalnie trzeba pamiętać, że Orban... Mamy przecież, to jest bardzo wiele przyczyn. Oczywiście każdy politolog powie, że to nie jest tylko... Przyczyną nie jest tylko ta Rosja, nie jest tylko... Trump, że jest to również takie naturalne zmęczenie materiału, no 16 lat sprawowania władzy, to ludzie po prostu, którzy chcą jakiejkolwiek zmiany, no to tą zmianę utożsamiają oczywiście z Orbanem, więc, ale to już się, niechaj się tym zajmują węgrolodzy, że tak powiem, mamy wielu wybitnych naprawdę, którzy się tymi Węgrami zajmują, ja Państwu tylko to raczej chciałem relacjonować. No oczywiście Orban był przedstawiany, instrumentalnie był traktowany oczywiście przez Stany Zjednoczone, ale też przez Rosję do blokowania wszystkich inicjatyw integracyjnych i inicjatyw pomagających Ukrainie, to wiadomo. Natomiast no, przez Stany Zjednoczone przede wszystkim jako ten podstawowy filar dezintegracji Unii Europejskiej. No bo też nie ma co ukrywać, no, zarówno dla Rosji, jak i dla Stanów Zjednoczonych, zresztą zawsze, tylko tyle, że to niektóre administracje mówiły głośno, niektóre mniej głośno, że generalnie dla nich no, zjednoczona Europa jest zagrożeniem. Znaczy, zdezintegrowana Europa jest czymś, co można sobie lekceważyć, prawda, manipulować, rozgrywać jak się chce. Im bardziej jest zjednoczona, tym to po prostu robić jest trudniej, dużo trudniej. A trzeba pamiętać, że jednak zarówno Rosja, jak i Chiny, jak i Stany Zjednoczone z tą Europą konkurują, czy też konkurowały wtedy, kiedy jeszcze próbowała być silna. W tej chwili jest cieniem swojej dawnej potęgi, no ale tak czy inaczej. Między innymi jest cieniem własnej właśnie tej swojej dawnej potęgi ze względu na to, że proces decyzyjny, który skonstruowała, był takim procesem, no, trudno do pierwszej Rzeczypospolitej porównywać, ale takie porównania też się gdzieś tam pojawiały, prawda, że jeżeli się pozostawia liberum veto, no to ze wszystkimi tego konsekwencjami. To na pewno to zbuduje się bardzo demokratyczny, ale na pewno bardzo słaby organizm i to w tym kierunku zmierzało. W tej chwili to, że Orban został odwołany, oczywiście to nie jest jedyny eurosceptyk wśród państw Unii Europejskiej, jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, czy też przedziwnie nie brzmiało, to jednak był tym właśnie ikonicznym i kluczowym. Więc no na pewno to rozczaruje Trumpa, zastanawiam się, ponieważ wiecie Państwo, on już jest na tym stopniu oderwania od rzeczywistości, że on naprawdę może jakieś sankcje nałożyć na przykład na Madziara albo na Węgry, prawda, bo wybrali Węgrzy nie tego, którego kazał Trump. No, natomiast to trzeba też pamiętać właśnie, że tutaj o Orbanie piszą dzisiaj bardzo dużo media europejskie, czy te proeuropejskie oczywiście przypominają, że Orban konsekwentnie blokował europejską pomoc dla Ukrainy, dążył do zniesienia sankcji wobec Rosji, przedstawiał Ukrainę, a nie Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i tak dalej. Wiecie Państwo, nawet, to nie jest nawet kwestia polemiki z tym, tylko że wybrano pewną drogę w relacjach z Ukrainą i Rosją i tą drogę, znaczy nie da się jej, krótko mówiąc, w prosty sposób zamienić na inną, tak? To jest, a sabotowanie jej na tym etapie to już jest sabotowanie po prostu, bo to już nie można mówić o jakichś tam konstruktywnych pomysłach czy propozycjach. I nawet ci, którzy są zwolennikami właśnie zbliżenia z Rosją, oddalenia z Ukrainą, zdają sobie sprawę z tego, że powrotu do status quo ante, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, nie będzie nawet dla tych najbardziej przyjaznych państw. Co jeszcze więcej? No więc pomimo niewielkich rozmiarów kraju wskazuje się właśnie, że Orban odegrał bardzo znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Zainspirował właśnie podobne siły polityczne za granicą. On przeciwstawiał właśnie wartości rodzinne, wizji degeneracji, prawda, liberalnej i tak dalej. No też trzeba pamiętać, że Orban, w ogóle pojawienie się takich polityków jak Orban nie na marginesie polityki, tylko w mainstreamie i to mainstreamie działającym 16 lat ponad, no nie bierze się znikąd, tak? To są bardzo często naturalne odruchy społeczeństw, które nie godzą się na pewne ekstremistyczne, można powiedzieć, przejawy modernizacji. Tak na marginesie mogę Państwu powiedzieć, to jest akurat z teorii terroryzmu, to z rzeczy, które ja tam czasem na niektórych uczelniach wykładam, to jest właśnie tak, że jednym z podstawowych źródeł powstawania właśnie na przykład ruchów skrajnych, w tym ruchów terrorystycznych. Znaczy, ja oczywiście uczę o terrorystycznych, ale to są przecież również ruchy skrajne, nie muszą być przemocowe. To jest właśnie sprzeciw wobec jakby niezwykle szybkiej modernizacji, szczególnie modernizacji społecznej, gdzie próbuje się pewne wzorce z jednego kraju przeszczepiać do innego, który znajduje się na zupełnie innym etapie naturalnego rozwoju, a wcale nie jest powiedziane, że w ogóle zmierza do tego samego, co próbuje się przeszczepić. Oczywiście to Afganistan, prawda, takim przykładem podręcznikowym, no ale tutaj ale w Unii Europejskiej jest dokładnie tak samo, prawda? Konserwatywne społeczeństwa, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej, no nie są gotowe na przeskoczenie, powiedzmy, nie wiem, 50 lat, nie wiadomo, czy to do przodu, czy do tyłu, no ale w każdym razie na takie właśnie rozwiązania, które próbuje narzucać bardzo często, ja mówię o rozwiązaniach społeczno-obyczajowych narzucanych przez Brukselę i nawet jeżeli one są marginalne z punktu widzenia, nie wiem, no, funkcjonowania społeczeństwa, to urastają do roli symbolu. No i państwo i właśnie partie takie jak Orbana dają sobie w ten sposób Znaczy, otrzymują paliwo, którego normalnie by nie posiadały. Tak samo przecież było z migracją, prawda, niekontrolowaną. Teraz wszyscy politycy uniziemców są antyimigracyjni, prawda? Tam to jest proimigracyjny, nieradośnie stanowią margines. No jeszcze 10 lat temu, jak się to było zupełnie odwrotnie. No ale dlaczego? No dlatego, bo się stało co stało, zresztą to, co przewidywali prawie wszyscy mądrzy ludzie wtedy, tylko że nikt ich nie chciał słuchać, krótko mówiąc, bo uznawano właśnie, że to jest, że takie głosy są głosami, nie wiem jakimi, no, niepopularnymi, o, w ten sposób. No i mamy później właśnie, mamy później takie właśnie odchylenia w drugą stronę tego wahadła, gdzie ruchy skrajne biorą władzę i jak już biorą, to nie chcą jej specjalnie oddać, tak? No dobrze, więc krótko mówiąc, tak to generalnie, bo to przecież nie jest jedyny kraj, nie jest jedyna taka partia. W każdym razie tutaj, jeśli chodzi jeszcze o samą kampanię, no to tutaj przede wszystkim Orbana, podobno Fidesz właśnie bardzo mocno akcentował tą politykę prowojenną czy antywojenną, prawda, że Madziar na przykład wciągnie Węgry w wojnę, Orban jest gwarantem tego, że tej wojny nie będzie. Takie właśnie straszenie, prawda, straszenie też trochę właśnie straszenie Rosją, a z drugiej strony Madziar próbował wykorzystać właśnie te nastroje nacjonalistyczne, przypominając, w jaki sposób Rosja stłumiła rewolucję liberalną w 1848 roku, czy powstanie w 1956, i że to byłby jakby kolejny etap jakby wpływu Rosji na politykę węgierską. Więc tak to zadziałało. Mieliśmy ewidentną ingerencję wszystkich zainteresowanych stron w wybory, co do tego nie ma wątpliwości. Mieliśmy rosyjską, amerykańską, nazwijmy to umownie brukselską. No ale tak czy inaczej, no wygrała w tej chwili Bruksela. Jeżeli byśmy się patrzyli na to, kto z zagranicznych interesariuszy jak gdyby wygrał. Madziar powiedział w każdym razie, że po zamknięciu lokali powiedział, że jest ostrożnie optymistyczny, pomimo jak powiedział tysięcy doniesień o manipulacjach wyborczych. Powiedział, nawet w najmniejszych miejscowościach ludzie widzą, że ta okrutna, nieludzka władza dobiegła końca, a Węgry znów staną się wolnym krajem. Tak? To koniec cytatu. Także macie Państwo w tym momencie Węgry i porażkę na Węgrzech, na pewno Trumpa, porażkę Putina, zwycięstwo eurokratów z Brukseli. No i być może będziemy mieli również właśnie zasadniczą zmianę i to pilnie, prawdopodobnie pilnie przeprowadzaną, bo chyba nie będą tutaj się specjalnie, po tym jak zostanie tylko premierem Madziar, to Bruksela zrobi wszystko, żeby pilnie zwoływać wszystkie te posiedzenia, które, ja myślę, to byłoby rozsądne z jej strony, które dotyczą spraw blokowanych do tej pory przez Węgry. No dobrze, proszę Państwa, więc teraz mamy jeszcze, chciałem powiedzieć Państwu jeszcze jeden temat amerykański. Musimy o nim powiedzieć, bo o tym, że Trump właśnie, bo to jest też z ostatniej chwili, Trump zapowiedział, że być może jednak ceny benzyny nie spadną przed wyborami połówkowymi, czyli przed midterms, co powoduje paniczną reakcję republikanów, głównie z tych tak zwanych stanów wymagających, prawda, czy z tych okręgów wymagających, czy też silnie konkurencyjnych, czyli tam, gdzie tego typu informacja może po prostu ich zmieść z powierzchni ziemi w najbliższych wyborach, bo tam decydują pojedyncze procenty głosów. To właśnie na przykład Ken Martin, przewodniczący Krajowego Komitetu Demokratów, powiedział w oświadczeniu, że jeśli Trump i Vance zaproponują wyższe ceny benzyny przed dniem wyborów, to republikanie są w poważnych tarapatach. Ale tego sobie, proszę Państwa, na razie odstawimy na półkę, bo zobaczymy, jak się będzie ta sytuacja z Ormuzem rozwijała i jak będą reagowały rynki. Kolejny temat to jest Trump, który atakuje papieża. Trump to już jest kolejny atak na papieża. W ubiegłym tygodniu jakiś dobry człowiek od Hexeta przypomniał, że przecież można papieży wyrzucić do Avignonu, jak to już kiedyś było. Teraz mamy, proszę Państwa, bezpośredni atak Trumpa na papieża Leona XIV, nazywając go zbyt liberalnym i słabym w walce z przestępczością. No tutaj, jak już pisze prasa amerykańska, Trump pokazał, że nie ma żadnych granic. No jakby nie było, katolików na świecie jest 1,5 miliarda, no ale być może nie ma ich zbyt wielu w Białym Domu. Ja prawdę rzekłszy, jeżeli to oczywiście Kościół pewnie prawidłowo rozegra, to kolejnym będzie pytanie Rubio, co na ten temat, bo Rubio za chwilę być może będzie miał do wyboru albo no, przejść na ten ewangelikanizm, albo odejść z Waszyngtonu, bo to będzie uderzało w niego przede wszystkim jako tego najwyżej uplasowanego reprezentanta Kościoła katolickiego, jakby nie było we władzach amerykańskich. To jest tak, że papież Leon XIV, jak wiemy, jest jednym z najostrzejszych krytyków wojny USA z Iranem na świecie. W ostatnich dniach potępił kult pieniędzy, pułapki arogancji oraz absurdalną i nieludzką przemoc wywołaną walkami, które uderzyły w Bliski Wschód. Oczywiście mówił nie tylko o Trumpie, ale też o państwie położonym tam, gdzie chce. Jego liczne napomnienia, zresztą bardzo mocna homilia tego kardynała w Stanach Zjednoczonych, tego najbliższego współpracownika na papieża, gdzie po prostu otwartym już tekstem mówił o tej niesprawiedliwej wojnie, gdzie dostał brawa na stojąco, no wskazuje, że ten konflikt będzie się tylko pogłębiał. Tego napomnienia z ostatniego tygodnia najwyraźniej musiały dotrzeć do Trumpa, który odpowiedział na te apele właśnie, bo to były głównie apele o pokój. Ostro skrytykował papieża. No, przede wszystkim pierwszą rzecz powiedział, że papież został papieżem tylko dzięki niemu. Powiedział, Leo powinien być wdzięczny, bo jak wszyscy wiedzą, był szokującą niespodzianką. Nie było go na żadnej liście kandydatów na papieża, to cytuję Trumpa oczywiście, a Kościół umieścił go tam tylko dlatego, że był Amerykaninem, a oni, czyli Kościół, uznał, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Trumpem. Gdybym nie był w Białym Domu, Leo nie byłby w Watykanie. No więc to pierwszy cytat z niego. Potem jeszcze wtedy właśnie, kiedy już spędzał czas z kibicami w swoim klubie golfowym po fiasku negocjacji z Iranem, napisał też, że Leo jest słaby w walce z przestępczością. To jest obelga, której zwykle używa w stosunku do burmistrzów i gubernatorów z ramienia Partii Demokratycznej i że jest okropny w polityce zagranicznej. Powiedział, że znacznie bardziej preferuje jego brata Luisa ze względu na jego poparcie dla ruchu MAGA. Powiedział, on to rozumie. Również prezydent oskarżył papieża o sprzyjanie radykalnej lewicy, a następnie udzielił rady, żeby skupił się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem. No więc tutaj pokazano właśnie, że... No właśnie, to co pokazano. Warto powiedzieć, że ten gniewny właśnie kontratak Trumpa na Leona XIV, który jest dość małomówny jednak, pokazał właśnie, zresztą z Chicago, jak Państwo pamiętacie, czyli z pola dzikiej cebuli, pokazał jak odmiennie, powiedzmy sobie, dwaj najpotężniejsi Amerykanie radzą z konfliktami. Jeden apeluje o rozwiązanie, podczas gdy drugi, prawda, apeluje o eskalację. No, w pierwszym roku pontyfikatu Leon unikał jawnej krytyki Trumpa, jednak w styczniu wygłosił już przemówienie, w którym wyraził zaniepokojenie najpierw tym porwaniem Maduro. Potem no, w miarę tej wojny w Iranie coraz bardziej dosadnie krytykował Trumpa. Co więcej, wtedy go krytykował szczególnie, kiedy urzędnicy administracji Trumpa co chwila teraz już powołują się na teologię, prawda, żeby usprawiedliwiać swoją wojnę. Notabene wojnę, którą Trump nakazał bez zgody Kongresu i zgody sojuszników Stanów Zjednoczonych. W marcu sekretarz obrony Pete Hegseth wezwał Amerykanów do modlitwy w zwycięstwie w bitwie i bezpieczeństwo swoich żołnierzy w imieniu Jezusa Chrystusa. Wkrótce potem papież powiedział, że wzywanie imienia Jezusa w bitwie ostrzegł przed tym, mówiąc, że Jezus nie wysłuchuje modlitw tych, którzy walczą, lecz je odrzuca. W homilii wygłoszonej podczas mszy przed Wielkanocą Leon twierdził, że misja chrześcijańska została wypaczona przez pragnienie dominacji, całkowicie obce drodze Jezusa Chrystusa. Następnie w niedzielę wielkanocną ponowił swoje wezwanie do pokoju. Powiedział, w tym dniu celebracji porzućmy wszelkie pragnienie konfliktu, dominacji i władzy i błagajmy Pana, aby udzielił pokoju światu spustoszonemu wojnami. No, w zeszłym tygodniu pojawiły się też właśnie doniesienia, że urzędnik administracji Trumpa spotkał się z kardynałem Pierrem, to jest były ambasador papieski w Stanach Zjednoczonych, żeby właśnie poskarżyć się na krytykę polityki administracji przez papieża. To zostało zdementowane zarówno przez Watykan, jak i przez Waszyngton. Vance, który jest katolikiem i publikuje wspomnienia o swojej wierze, został zapytany o spotkanie No więc na początku powiedział, że nie wie, kto to jest kardynał Pierre. Potem, proszę Państwa, pojawia się groźba unicestwienia cywilizacji irańskiej przez Trumpa, jeśli Teheran nie zgodzi się na otwarcie ciśniny Ormus. Papież nazwał groźby naprawdę niedopuszczalną w przemówieniu do reporterów i powiedział, że groźby dotyczące wysadzenia mostów i elektrowni są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nazwał te groźby oznaką nienawiści, podziałów i zniszczenia, do jakiego zdolni są ludzie i wszyscy chcemy pracować na rzecz pokoju. To jest tak, że no, w niedzielny wieczór Trump zaatakował właśnie Leona po tym, jak kilku wpływowych amerykańskich kardynałów pojawiło się w programie 60 minut, żeby omówić, dlaczego poszli za papieżem, wypowiadając się przeciwko globalnym i wewnętrznym konfliktom wywoływanym przez Trumpa. To jest kardynał Robert McElroy, to jest ten, który jest taki najbardziej bojowy, powiedział, to odrażający reżim i powinien zostać obalony. Ale to oczywiście mówi o rzekomo o irańskim. Ale to wojna z wyboru, na którą się zdecydowaliśmy i myślę, że jest ona osadzona w szerszym, niepokojącym momencie w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie widzimy przed sobą możliwość wojny za wojną za wojną. A to jest prawda. Kilku prominentnych właśnie takich też katolików stanęło w obronie papieża po ataku prezydenta. Arcybiskup Coakley, przewodniczący konferencji biskupów Stanów Zjednoczonych, powiedział w oświadczeniu: jestem zawiedziony, że prezydent zdecydował się napisać tak lekceważące słowo Ojcu Świętym. Papież Leon XIII nie jest jego rywalem, papież nie jest też politykiem, jest wikariuszem Chrystusa, która przemawia w prawdzie Ewangelii i w trosce o duszę. To jest taki amerykański jezuita, Martin powiedział, napisał w mediach społecznościowych: wątpię, by papież Leon XIV miał z tego powodu jakiekolwiek problemy, zanim jutro rozpocznie pielgrzymkę do Afryki, ale reszta z nas powinna, bo to jest niezrównoważone, nieżyczliwe i niechrześcijańskie. Czy ta moralna nędza nie ma dna? Chodzi o nędzę oczywiście Trumpa. No generalnie to jest tak, że w maju ubiegłego roku, tuż po wstąpieniu Leona na tron, drugi brat papieża, właśnie John Prevost, powiedział w wywiadzie, że nie sądzi, by jego brat milczał, gdyby nie zgadzał się z polityką Trumpa. No powiedział, wiem, że nie jest zadowolony z tego, co się dzieje z imigracją, wiem to na pewno, jak daleko się posunie, to tylko przypuszczenie, ale nie będzie siedział bezczynnie, nie sądzę, żeby był tym milczącym. Więc mamy, proszę Państwa, narastający konflikt, gdzie Trump coraz bardziej grozi, grozi i nie grozi, no w tej chwili opublikował swoje zdjęcie, które w zasadzie jest zdjęciem powtarzającym po raz kolejny tezę, że jest on po prostu kolejnym Mesjaszem, który właśnie przyszedł na ziemię i będzie uzdrawiał chorych. Więc no to możecie Państwo ten obrazek zobaczyć oczywiście na koncie Truth Social. Więc jestem ciekaw, jak będą się pozycjonowali katolicy właśnie w tych różnych kolejnych konfliktach i do czego się on posunie, proszę Państwa, bo to jest tak, że jeżeli Państwo myślicie, że on nie może dokonać jakichś wrogich aktów w stosunku do, czy do Kościoła, czy do samego papieża, to się mylicie, tak? Znaczy tutaj tu widać, że to odklejenie od rzeczywistości jest już daleko posunięte. Proszę Państwa, i mamy teraz kolejny temat, otóż wybory w Peru. Oczywiście wybory na pewno nie rozstrzygnięte. W tej chwili mamy 30 chyba 5 kandydatów, jeżeli dobrze pamiętam, do stanowiska prezydenta, więc nie ma szansy, żeby rozstrzygnąć wybory w pierwszej turze, ale w każdym razie 35 osób, tak dokładnie. Natomiast no mamy wybory w kraju, który w ciągu 10 lat miał 9 prezydentów, więc prezydent rocznie. Głosowanie jest obowiązkowe w Peru. W kraju liczy 34 miliony mieszkańców, około 27 milionów jest uprawnionych do głosowania. No i jest to w sumie, ta karta do głosowania to jest pół metra długości. Komisja wyborcza przeprowadziła, właśnie żeby się zmieściły te wszystkie osoby, komisja wyborcza przeprowadziła 6 dni debat, żeby dać wszystkim kandydatom szansę na zabranie głosu, a na scenie mogło jednocześnie przybywać 12 osób. No ale widzicie Państwo, to już potężnym hurtem, tak? Faworytką jest Keiko Fujimori, natomiast no, ona jako faworytka ma zaledwie 15% poparcia według Ipsosu. Jeszcze nie mamy wyników, więc nie mogę Państwu powiedzieć, jakie są wyniki, ale córka jest Fujimori, jak Państwo pamiętacie, może to jest to córka skazanego, autorytarnego, byłego prezydenta. Ona startuje przeciwko głównym kontrkandydatem, jest burmistrz, który wykorzystał notabene żywą świnkę jako rekwizyt wyborczy, Oraz prawicowy, kolejny to jest prawicowy komik telewizyjny, który sympatyzuje z prezydentem USA Donaldem Trumpem. No w sumie już samo to zaczyna być komiczne. Więc w demokracjach właśnie na całym świecie polityka staje się coraz bardziej rozdrobniona, ale tak no, nigdzie tak nie jest jak właśnie w Peru. Szczególnie w sytuacji, gdzie wszyscy właśnie starają się być kandydatami antyestablishmentowymi. Więc no, kraj ma problem, co prawda ma solidny wzrost gospodarczy, ale ma potężną przestępczość, jak Państwo pamiętacie, jest również rozdarty z skandalami korupcyjnymi. Peru jest takim sympatycznym krajem, który ze względu na ilość prezydentów, których mają osadzonych w więzieniu, zbudował specjalne więzienie dla prezydentów. Naprawdę, to jest, proszę Państwa, zresztą bardzo słuszne. Wszędzie by się tak przydało, prawda? Po co ci politycy mają deprawować porządnych więźniów? W każdym razie w Limie właśnie wybudowano specjalny zakład karny, bo czterech byłych prezydentów obecnie przebywa w więzieniu. W sumie rotacja jest tak duża, że ostatnich 8 głów państw opuściło urząd przed odbyciem pełnej kadencji. No, Fujimori jako kandydatka od lat odnosi porażki i jest osobą szczególnie kontrowersyjną, ale 15% ma na razie poparcia. By ona była, pełniła funkcję pierwszej damy pod rządami swojego kontrowersyjnego ojca, Alberta Fujimori, który rządził w latach 1992-2000. Za jego czasów faktycznie opanował hiperinflację, wprowadził reformy rynkowe, jednocześnie stworzył szwadrony odsyłaczy do Jerozolimy i zezwalał na przymusową na przykład sterylizację ponad 300 tysięcy mieszkańców, głównie rdzennych mieszkańców i z terenów wiejskich. Ostatecznie został skazany na 25 lat więzienia i w 2024 roku po przedterminowym zwolnieniu zmarł. Konserwatywna partia właśnie Fujimori, Siła Ludowa, jest to kluczowy blok w kongresie, doprowadziła do odwołania kilku prezydentów. Jak większość kandydatów, opierając się na nieugiętej postawie ojca, pani Fujimori zobowiązała się wzmocnić siły zbrojne w celu zwalczania zorganizowanej przestępczości. Powiedziała też, że w czasie debaty, że lewica zatruwa serca nienawiścią i kłamstwami. No, jeżeli żaden kandydat nie zdobędzie ponad 50% głosów, co jest prawie pewne, w związku z tym w czerwcu będzie druga tura między dwoma kandydatami z największymi wynikami. No, głosowanie już, jak powiedziałem, jest obowiązkowe. Tutaj mamy na liście kandydatów jest właśnie też komik i imitator Carlos Alvarez, który ma 8% poparcia w sondażach, prowadzi kampanię właśnie na platformie bezkompromisowego zwalczania przestępczości. To jest, on powiedział właśnie, użył takiego sformułowania, do diabła z prawami człowieka przestępców, koniec cytatu. Jest kolejny, prawda, jest Rafael López Aliaga, to jest milioner i były burmistrz Limy, jest również członkiem Opus Dei, jest na trzecim miejscu z 7% poparcia, on ze względu na trochę przypomina fizycznie prosiaczka Porkiego, w związku z tym ostatnio właśnie wymachiwał żywym prosiakiem podczas kampanii wyborczej. Jego plany to m.in. budowa więzień w amazońskiej dżungli. No więc wiodącym kandydatem na lewicy jest Roberto Sanchez Palomino, który zasiadał w gabinecie prezydenta Pedro Castillo. Castillo obecnie siedzi, dostał 11 lat po próbie zamknięcia kongresu i rządzenia dekretem w 2022 roku. Więc potem mamy jeszcze, co jeszcze możemy powiedzieć, jest taki Jose Heri, który, ale to on był już prezydent, dobra, to w każdym razie, co jeszcze możemy powiedzieć o tych wyborach, no tym przede wszystkim, że tak, podstawowym tematem debaty, oprócz tych wszystkich skandali, prawda, i tych elementów bardziej do prasy sensacyjnej, to oczywiście jest przestępczość. Wskaźnik zabójstw w kraju podwoił się w związku z rozwojem zorganizowanych grup przestępczych, głównie związanych z handlem nielegalnymi substancjami i nielegalnym wydobyciem złota. Wymuszenia w tej chwili już są na masową skalę, czyli nie dotyczą tylko osób bogatych, czy prowadzących działalność przestępczą, jak to zwykle w mafiach bywa, ale nauczyciele, fryzjerzy, prawda, wszyscy muszą płacić haracze. W zasadzie biznes w Limie jest całkowicie sparaliżowany. Kierowcy autobusów, na przykład, którzy bardzo często padają ofiarą wymuszeń, już kilka strajków w tej sprawie zorganizowali. No więc pod presją grup przestępczych kongres uchwalił szereg ustaw, które osłabiły zdolność państwa do walki z przestępczością zorganizowaną, w tym m.in. podniesienie progu zajęcia mienia. No więc tak czy inaczej, z drugiej strony peruwiańska gospodarka jest odporna, ze stabilną walutą, wzrost PKB około 3,5%. No właśnie, natomiast no, mamy teraz wybory prezydenckie i zobaczymy, który z tych prezydentów no właśnie, dotrwa nieosadzony do drugiej tury. To już jest, będzie pewnie jakieś osiągnięcie, najpóźniej dwójka, prawda, ma się ubiegać o stanowisko prezydenta. Zobaczymy, proszę Państwa, jeszcze wrócimy do wyborów w Peru, tylko tak chciałem dzisiaj jeszcze zasygnalizować, jak już będą policzone głosy, dowiemy się, kto przeszedł do drugiej tury. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Otóż Pakistan wysłał samoloty do Arabii Saudyjskiej. To jest bardzo, bardzo ważna informacja, chociaż dość enigmatyczna. Znaczy w tym sensie, że nie ma jakby takiej elaboracji, rozwinięcia tego całego tematu wśród przede wszystkim polityków pakistańskich, ale na pewno rozmieszczenie samolotów, to są zarówno samoloty bojowe, jak i samoloty wsparcia, nastąpiło w ramach paktu o wzajemnej obronie. No trzeba pamiętać, że jest to, no po pierwsze jest to realizacja tego paktu, o którym zaczęto już mówić, że dlaczego właśnie on nie działa i dlaczego Pakistan nie broni Arabii Saudyjskiej, pomimo tego, że ma taką, no, ma taki obowiązek na podstawie tego paktu. Zresztą zdaje się, Arabia Saudyjska płaci niezłe pieniądze Pakistanowi w ramach tej właśnie umowy wojskowej. W każdym razie to jest bardzo wyraźny sygnał do Iranu, że jeżeli dojdzie do wznowienia walk, to na pewno Pakistan będzie bronił terytorium Arabii Saudyjskiej i prawdopodobnie kluczowych elementów infrastruktury, co również może sugerować, że w przypadku jakiejś eskalacji Pakistan może zostać wciągnięty do wojny. Ja właśnie dlatego to jest dla mnie tak enigmatyczne, bo Pakistan generalnie, doktrynalnie nie chce się bić z Iranem, tak? Znaczy nie chce rozpoczynać wojny z Iranem, chociaż już kiedyś do wymiany ciosów doszło. Jak Państwo być może pamiętacie, po takich wzajemnych wtargnięciach grup terrorystycznych przez granicę, strony sobie ostrzelały, znaczy Iran ostrzelał rakietami terytorium Pakistanu, Pakistan coś zbombardował w Iranie przy pomocy swoich F-16. Pamiętajmy, że ma F-16, to jest jednak istotna siła w regionie dzięki notabene tym samolotom. Więc tutaj się raczej, no i Pakistan w tej chwili gościł rozmowy pokojowe, więc nie jest stroną. A z drugiej strony, moim zdaniem, to wysłanie samolotów ma być sygnałem do Iranu, że jak ponownie będzie chciał atakować coś, to nie Arabię Saudyjską, tak? Jest parę fajniejszych celów w okolicach. No więc tutaj wiadomo, że właśnie te samoloty, to były myśliwce i samoloty wsparcia, wylądowały w weekend w bazie lotniczej Abdulaziza, króla Abdulaziza, w prowincji wschodniej Arabii Saudyjskiej, więc to wyraźnie jest do obrony przed Iranem. Rozmieszczenie właśnie, jak poinformowano w komunikatach, nastąpiło na podstawie porozumienia o zbiorowej obronie podpisanego we wrześniu 2025 roku. Pakt zresztą w Riyadzie został w ubiegłym roku we wrześniu podpisany. Pakistan no właśnie jednocześnie gościł te negocjacje między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, więc powstaje pytanie, jak się to ma jedno do drugiego? I tu właśnie trudno powiedzieć. Wskazuje się, że w prasie przynajmniej pakistańskiej dominuje taki pogląd, że Pakistan równoważy swoje zobowiązanie po obu stronach. Minister spraw zagranicznych natomiast Ishaq Dar powiedział już dużo więcej, powiedział wyraźnie do irańskich przywódców, że Islamabad jest związany z zobowiązaniami wobec Riyadu i że Iran też, a znowu z drugiej strony Iran domagał się gwarancji, że terytorium Arabii Saudyjskiej nie zostanie wykorzystane do ataku. I Ishaq Dar twierdzi, że uzyskał te zapewnienia, czyli Arabia Saudyjska twierdzi, że nie zostaną jak gdyby użyte, nie zostanie ich infrastruktura użyta do ataków na Iran. Co więcej, jeszcze premier Sharif zadzwonił do następcy tronu, czyli do Mohammada bin Salmana, żeby zapewnić Pakistan o tym, że jest ramię w ramię właśnie z królestwem. Oba kraje zresztą zgodziły się również przyspieszyć realizację obiecanego pakietu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej dla Pakistanu o wartości 5 miliardów dolarów. Więc jak chcecie Państwo wiedzieć, ile kosztuje otrzymanie takiego parasola pakistańskiego, gdybyśmy chcieli się skusić to 5 miliardów dolarów i mamy. W każdym razie potem jeszcze w sobotę saudyjski minister finansów Mohammed al-Jadan spotkał się z premierem Sharifem właśnie wraz z Darem i Munirem, to wszystko w Islamabadzie. Też warto pamiętać, że Arabia Saudyjska, w Arabii Saudyjskiej pracuje prawie 2,5 miliona pakistańskich pracowników, których przekazy pieniężne pomagają utrzymać kruchą gospodarkę i wielokrotnie udzielała Islamabadowi pomocy finansowej. Ja mogę Państwu powiedzieć, że dla mnie najbardziej komiczne, przepraszam, to jest taki tylko dygresja, najbardziej komiczne były zawsze wsiadanie do samolotu, kiedy właśnie leciałem gdzieś, wracałem do Europy, czy przez Arabię Saudyjską, czy przez Dubaj. Ale to było właśnie najfajniejsze, ponieważ tam na tym lotnisku, czy w Lahore, prawda, no najczęściej z Lahore akurat, czy z Karachi, potem jak są te bramki, te takie do wykrywania metalu, to ci ludzie, no, oni najczęściej nie mają żadnego bagażu tego rejestrowanego, tylko wyłącznie podręczne, bo to są najtańsze bilety. I to jest cała masa tych robotników pakistańskich, oni właśnie wypełniają te samoloty po brzegi. Ale najfajniejsze jest to, taki kosz przed tymi bramkami, gdzie oni zostawiają metalowe przedmioty. Państwa, i to są takie młotki na przykład, piły takie zardzewiałe, łomy. No wiecie Państwo, taki no, ciężki sprzęt stalowo-metalowy, najczęściej przerdzewiały na wylot, ale właśnie najwięcej to młotków, różne mesle, różne jakieś szpikulce, wiecie Państwo, no to wszystko oczywiście kielnie, takie skrobaki, prawda, różnego rodzaju, heble na przykład, takie starego typu, wiecie Państwo, takie jeszcze drewnianą tą rączką. No krótko mówiąc, wszystko to, co jest potrzebne dobremu rzemieślnikowi do pracy, ale niekoniecznie nadaje się do wnoszenia na pokład, bo u nas tam jakieś, Państwo, cążki, jakieś tam nożyczki, jakiś ten, no, korkociąg malutki ktoś tam wziął, jakiś tam 100 ml czegoś, a tam jeszcze właśnie potrafi butla acetonu na przykład, albo jakiś tam coś, jakieś rozpuszczalniki chyba do farb akrylowych, jak widziałem, takie, wiecie Państwo, butle dwulitrowe i to wszystko oczywiście na pokład samolotu. Więc to tak na marginesie, a propos właśnie tych robotników. No i co jeszcze więcej? Więc to generalnie jest to sygnał dla Teheranu, te myśliwce. One co prawda nie robią wielkiej różnicy militarnej, podobno ze względu właśnie na skalę sił powietrznych Arabii Saudyjskiej. Inna sprawa, na ile one są sprawne, te siły. Natomiast ma to być sygnał dla Teheranu, że żarty się skończyły i że Pakistan chcąc, nie chcąc będzie musiał te zobowiązania wypełnić, jeżeli do kolejnego ataku dojdzie. Więc warto, żebyście Państwo wiedzieli, że tutaj coś się też dzieje w tej sprawie. Proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat bardzo niepokojący. Ja jeszcze poszukuję w tej chwili dodatkowych źródeł w prasie lokalnej, u dziennikarzy lokalnych, ale na razie mam tyle, ile mam. Otóż doszło do ataku na wioskę w północno-wschodniej Nigerii. To jest wioska, która się nazywa Jili. I to jest, uwaga, to jest ponad 100 osób prawdopodobnie zostało odesłanych na drogę do Jerozolimy, ale nie w wyniku ataku dżihadystów, tylko w wyniku ataku samolotów wojskowych, rządowych na targ w wiosce, gdzie armia no, ścigała w okolicach na pewno oddziały Boko Haram. To jest tak, że co najmniej 100 osób odeszło na drogę do Jerozolimy w wyniku tego bombardowania, co najmniej 35 osób zostało rannych. Od razu mówię, że jest to bardzo ostrożne. W tej chwili AFP podawała, że być może nawet łączna liczba odesłanych do Jerozolimy i tych, którzy są ranni, to jest około 200 osób, a może jeszcze więcej. Także od razu mówię, że tutaj nie wiadomo. Atak generalnie miał miejsce w wiosce Jili w stanie Yobe, na granicy ze stanem Borno. To jest w samym sercu no właśnie tego buntu, który do tej pory odesłał do Jerozolimy naprawdę tysiące osób, a miliony, autentycznie miliony zostało stamtąd przesiedlone. Natomiast nigeryjskie siły powietrzne poinformowały w oświadczeniu, że odesłały do Jerozolimy bojowników Boko Haram w nalocie na oś Jili w stanie Borno, nie wspomniały o ataku na targ. Rząd stanu Jobe poinformował również o oświadczeniu, że naląd na ten obszar został przeprowadzony w pobliżu targu, w którym uczestniczyli ludzie. Niektórzy mieszkańcy tego właśnie Gejdam, to jest taki lokalny obszar samorządowy, graniczącego z Gubbio w stanie Borno, udali się na cotygodniowy targ w Dzili i zostali poszkodowani. To powiedział generał brygady, doradca wojskowego sztabu Jobe, nie podał dalszych szczegółów. Więc Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Jobe powiedziała, że dostała raporty, w wyniku którego podobno odeszli na drogę do Jerozolimy niektórzy sprzedawcy. Niektórzy, jak z 200 osób, jakich było 1000, to może rzeczywiście i niektórzy. Co więcej, tutaj wiadomo też, są informacje z lokalnych organizacji pomocowych, że wielu rannych zostało przewiezionych do szpitali w pobliskich dwóch miejscowościach. Co najmniej na przykład w Gejdam, w Jobe poinformowano, że co najmniej 23 osoby ranne otrzymują w tym szpitalu pomoc medyczną. To potwierdza to też Associated Press. Amnesty International wezwała władze Nigerii do natychmiastowego i bezstronnego zbadania incydentu oraz dopilnowania, aby domniemani sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Także mamy takie informacje w tej chwili z Afryki. No dobrze, proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 20 już w nieco lżejszej, powiedzmy, formie będziecie Państwo mieli live'a, będziecie Państwo też mogli zadawać pytania. Proszę sobie te pytania przygotować i co więcej, też pozadawać gdzieś tutaj pod odcinkiem, bo dzięki temu po prostu te pytania, które Państwo zadajecie w trakcie, one są fajne, tylko że ten na tym czacie to tak szybko przelatuje, że po prostu nawet ciężko jest uchwycić niektóre. No a tutaj, prawda, te, które będą w komentarzach pod odcinkiem, to one zostają, więc my je na pewno przeczytamy i będzie też łatwiej też na nie odpowiedzieć. Przypominam Państwu też, właśnie teraz jeszcze mamy reklamy na koniec. Otóż po tegorocznym rajdzie cen złota rynek skorygował się do poziomów z grudnia 2025 roku. To dobry moment na zakup. Kupuj świadomie, gdy rynek daje okazję, bo najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się nie na szczytach, a po korektach. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Proszę Państwa, przypominam, live o godzinie 20. Odcinki edukacyjne będą się pojawiać w miarę regularnie, mam nadzieję, że codziennie. O której godzinie to jeszcze Państwa poinformuję, bo jeszcze nie wiem. A ja się z Państwem już żegnam i do zobaczenia, wieczorem dzisiaj. Do zobaczenia do godziny 20.